a gościem Poranka Wnet Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, witam państwa. Żałuję, że się nie widzimy.
Ale jeszcze tak będzie, że się zobaczymy. Może kiedyś pan odwiedzi nasze studia, może kiedyś się zobaczymy za pomocą różnych urządzeń elektronicznych. Panie pośle, Dire Straits śpiewało Money for Nothing and Chicks for Free. Patrzę na polskich polityków. Lewica chce dopłacać nam do AGD. Platforma chce nam skracać dzień pracy, tydzień pracy o jeden dzień. Na Prawo i Sprawiedliwość oferuje nam różne tarcze. Żyjemy w epoce, że mamy pieniądze za darmo.
No nie mamy pieniędzy za darmo.
A wszyscy chcą nam dać. Lewica, Platforma, PiS, wszyscy nam chcą dać te pieniądze.
No to każe mi się pan tłumaczyć za całą klasę polityczną.
Słusznie, w końcu jest pan politykiem od wielu lat.
Tak, ale...
I w tylu formacjach pan już był, że w sumie mogę pana, no poza lewicą, mogę pana postawić jako polityka odpowiedzialnego za wszystko.
Byłem tak naprawdę na poważnie w dwóch partiach. Kiedyś to był Ruch Stu, potem było Prawo i Sprawiedliwość i potem był krótki epizod Polska jest najważniejsza, czyli partia, która wytworzyła się z Prawa i Sprawiedliwości. Także tych partii tak wcale dużo nie było, myślę, że...
No i teraz jest Koalicja Obywatelska.
Ale to nie jest partia, zaznaczał. Ale nie, ja się nie boję, że tak powiem, brać odpowiedzialności za funkcjonowanie w polityce. Wiadomo, że w polityce trzeba funkcjonować w ramach struktur partyjnych albo jakichś takich dużych konstelacji politycznych, bo to ma dopiero sens, bo wtedy się realnie oddziaływuje na rzeczywistość. Takim dowodem takiej nieskuteczności są posłowie PiS-u w Parlamencie Europejskim, którzy są z frakcji, która nic nie może i ciągle narzekają, że nikt ich tam nie słucha. Ale dobra, wracając
do... Panie pośle, do pieniędzy za darmo.
Pieniędzy, tak. Nie ma, znaczy tak, oczywiście za każdy lunch trzeba zapłacić, nie ma lunchów za darmo. Tylko myślę, że klasa polityczna zawsze stoi przed takim wyzwaniem, czy jeżeli dzisiaj nie uruchomi takiej niezbędnej potrzeby, jest pytanie, czy AGD jest niezbędną potrzebą, to może to się obrócić przeciwko tej klasie politycznej, czyli z jednej strony jakieś takie znienawidzenie danej grupy, która mogła coś zrobić, a nie zrobiła, a z drugiej strony no to też jest kwestia takiego pomagania w nadzwyczajnych czasach, tak jak były te pieniądze covidowe, tak jak dzisiaj są różnego rodzaju tarcze antykryzysowe z tytułu rosnących kosztów energii, rosnącej inflacji, znaczy szalejącej inflacji, bo myślę, że do końca roku to dojdziemy do 20% dzięki premierowi Morawieckiemu i prezesowi Glapińskiemu, ale to jest zawsze ten taki balans, czy taka równowaga między możliwościami budżetu dziś i możliwościami budżetu na jutro, czyli pożyczkowymi, a z drugiej strony no właśnie różnego rodzaju potrzebami społecznymi, które mają w konsekwencji dać jakieś efekty również gospodarcze. No bo ten pomysł, jak rozumiem, koncepcja lewicy wymiany AGD osadza się na tym, że dzisiaj wielu Polaków ma stary sprzęt, który pożera bardzo dużo energii i gdybyśmy im wszystkim wymieniali sprzęt na najbardziej nowoczesny, czyli właśnie taki eko, który zużywa mało energii, no to też wtedy ten popyt na energię na rynku byłby mniejszy i to by mogło spowodować ustabilizowanie cen energii, które no poszalały. Już dzisiaj wiemy, że te szaleństwa tego w tych cenach energii to jest tylko i wyłącznie zasługa pazerności państwowych spółek energetycznych, ale oczywiście w dłuższej perspektywie...
Muszę panu posłowi przerwać, bo pan poseł strasznie jest polonocentryczny. Ja to jako szanuję jako patriota, że pan poseł tak na tą Polskę patrzy, ale jak się spojrzy nieco szerzej, to i w kwestii inflacji, i w kwestii cen energii, no to nie wiem, czy to jest winą PGE na przykład, że jest rekordowa cena energii w Niemczech, dwukrotnie wyższa niż w Polsce.
No nie, ale dobra, panie redaktorze, ja rozumiem.
Dnia narrację. Następnego często zapraszam, takie wyniki daje.
Zapraszam pana i wszystkich naszych słuchaczy na portal globenergia.pl. Tam są pokazane dwie takie żarówki. Cena energii w 2021 roku wynosiła w hurcie 430 zł. Cena energii 3 października, czyli po roku, w 2022 roku wynosi 1700 zł. I tamci eksperci policzyli i pokazali, jakie są uprawnione wzrosty kosztów, które składają się na cenę energii, a co jest marżą. Marża w 2021 roku za megawattogodzinę w państwowych spółkach energetycznych wynosiła w granicach 50 zł. Przy tych 400 zł ceny końcowej. Mówię o cenie hurtowej. Natomiast dziś ta marża wynosi 1200 zł za każdy megawatt. I to, a teraz wracając do tego, co pokazują rynki międzynarodowe, to po pierwsze, wiadomo jest, że inna jest siła nabywcza zarobków obywateli w krajach Europy Zachodniej, inna jest u nas, tak? To znaczy nasze 100 zł i ich 100 zł to jest jednak zasadnicza różnica. To raz. Druga rzecz jest taka, że energia w Polsce w, można powiedzieć, prawie 90% jest generowana lokalnie, to znaczy albo z węgla brunatnego, albo z węgla kamiennego, albo z odnawialnych źródeł energii, czyli tu tak naprawdę słońce jest dla wszystkich. Z drugiej świeci nad każdym krajem.
I wieje wiatr również mniej więcej tak samo wszędzie.
Dokładnie. Więc no,
tu różnie bywa, nad morzem bardziej. Ale to panie pośle, no to żeby poważnie porozmawiać przez chwilę, a może to jest...
Cały czas poważnie rozmawiam z panem, naprawdę.
To prawda, bardzo to dziękuję, bo to rzadkie w polskiej polityce, ale może to jest kwestia nie złej woli spółek, ani pazerności rządu, czy premiera, czy wicepremiera, tylko konstrukcji rynku, że... Że energia z gazu jako najdroższego paliwa dyktuje ceny na rynku energii, a tam
bardzo
się sprzedaje
energię.
Bardzo
dobrze, że pan zadaje to pytanie, bo to jest, bo mamy, i bo ja też tak myślałem jeszcze miesiąc temu. Kłóciłem się z różnymi moimi kolegami, również z rządu albo z byłymi ministrami. Mówi, co wy robicie? To jest tak zwany merit order. Tylko problem polega na tym, że o ile mamy dwa rynki energii, mamy rynek spotowy, czyli rynek dnia następnego, czyli dziś potrzebujemy energię na jutro i idziemy na giełdę, towarową giełdę energii i próbujemy kupić taką energię. I drugi rynek to jest rynek kontraktów terminowych, zazwyczaj rocznych. I o ile rynek dnia następnego, o czym pan mówi, czyli dyktuje ta najwyższa cena, czyli jedna spółka A oferuje energię za 300 zł, spółka B za 500 zł, spółka C za 700 zł i faktycznie każdy, kto wynegocjował, kupuje ją za najwyższą cenę, czyli za 700 zł, ale to jest rynek dnia następnego. Nasz system elektroenergetyczny opiera się na kontraktach terminowych i ten rynek dnia następnego to jest tylko uzupełnienie, gdzie pan na przykład widzi, że jutro musi pan włączyć dwie maszyny więcej albo na przykład będzie zimniej i musi pan dołączyć jakiś tam grzałkę i w związku z tym brakuje panu jakiegoś wolumenu energii, wtedy ją pan kupuje w kontrakcie spotowym. I tam paradoksalnie te ceny w kontraktach spotowych, czyli tych z dnia na dzień, są dużo niższe, natomiast my w tej chwili w kontraktach terminowych mamy właśnie na przyszły rok ceny w okolicach 1700 zł. Niczym nieuzasadnione. Próbujemy się w Sejmie dowiedzieć, skąd to wynika, skąd ta cena, kiedy rok temu była 400 zł. Nie ma żadnego uzasadnienia, a tak jak już wcześniej powiedziałem, gro tej energii, nie wiem, 90% tak naprawdę wypływa ze spółek państwowych, czyli tych, które dysponują elektrowniami opalanymi na węgiel kamienny i węgiel brunatny.
To panie...
A gaz to jest tylko 5%, panie redaktorze.
W Polsce i można powiedzieć Bogu
i dlatego Niemcy
dzięki.
Mają drożej. To jeszcze, no tak, ale tylko dodam, stąd te ceny w innych krajach, bo tam właśnie gaz stanowi dość poważny procent, szczególnie w Niemczech, całego systemu elektroenergetycznego. I stąd tam są dużo wyższe ceny, bo ceny gazu były szalone. Dzisiaj te ceny gazu są... już się zaczynają trochę uspokajać. I co ciekawe, wyczytałem ostatnio, nie wiem, czy pana redakcja również to zauważyła, że Węgry, które do tej pory wydawało się, że są wygrane na tym, że mają bardzo bliskie kontakty z Putinem,
musiały
i dalej importują
pójść
gaz.
Na Kreml na kolanach z prośbą.
Nie, no ale nie. Chodzi o to, że na koniec Węgrzy będą mieli od Ruski dużo droższy gaz, niż by go kupili na giełdzie w Amsterdamie. Czyli znowu okazuje się, że ich cała logika i taktyka, że oni się tu będą właśnie na kolanach tarzać przed Putinem, bo będą mieli tani gaz. Na koniec okazuje się, że go nie mają. Nie dość tego ceny, jakie Rosjanie zaproponowali, trzeba rozłożyć na 3 lata, żeby oni spłacili wolumen roczny dostaw gazu do siebie. Więc to też pokazuje, że nasze uniezależnianie się od rosyjskiego gazu, dziś oczywiście takie drastyczne, nawet można powiedzieć dramatyczne, no ma tę zaletę, że na rynkach europejskich za chwilę prawdopodobnie ta cena gazu się w miarę ustabilizuje i wcale nie okaże się, że kupujemy ją z drugiego końca świata drożej niż byśmy kupowali.
Trzymam kciuki, żeby taka wiedza trafiła do PSL-u, zwłaszcza do byłego prezesa tej partii, wicepremiera Pawlaka i do Leszka Millera, który dostał się z list Koalicji Europejskiej do Europarlamentu, bo zdaje się też tej wiedzy trudno sobie ją przyswają, no, ale może...
Znaczy nie, no myślę, że tamto oczywiście ma pan rację w obu tych przypadkach. Znaczy z jednej strony rozumiem, że pije pan do kontraktu Jamalskiego, ale w tamtym czasie nie można było zrobić nic lepszego. To znaczy można było tylko skrócić ten termin kontraktu Jamalskiego i dzięki Radosławowi Sikorskiemu to się udało, bo przypominam, że pierwotnie ten kontrakt miał trwać chyba do 2037, ten co podpisał Waldemar Pawlak, a potem Radosław Sikorski złożył wniosek o to, żeby Komisja Europejska przebadała ten kontrakt jamalski pod kątem prawa europejskiego i wtedy został ten kontrakt skrócony do 2022.
A premierem był Donald Tusk, to jest ciekawe, tak wygląda, jakby Waldemar Pawlak zdecydował.
Dzięki temu, że był Donald Tusk i pozwolił Radkowi Sikorskiemu złożyć tak naprawdę skargę na własnego wicepremiera, no ten kontrakt jamalski był dłuższy. Aczkolwiek on już dzisiaj jest tylko w kategoriach historii, bo przypominam
i
panu,
tak
że od maja na podstawie tego kontraktu nie płynie do Polski.
A ja przypomnę panu posłowi, że nieraz w tym studiu się kłóciliśmy o tym, czy będzie Baltic Pipe. Pan jeszcze w maju, czerwcu był sceptyczny, nie wierzył. Tak. I co? Nie wierzył pan co? A gaz płynie.
Nie w tym wolumenie, który został zadeklarowany, ale płynie. Oddaję co cesarzowi, co cesarskie, czyli udało się dopiąć ten gazociąg. Nie dawałem temu wiary, że to się da spiąć wszystko, tym bardziej, że też jakby ta komunikacja ze światem zewnętrznym była taka dość ograniczona.
Komunikacja. Po prostu pan nie wierzył i pan poseł się pomylił, a tu jest dopięty. Dobrze, już nie...
Znaczy, rura jest dopięta, tylko gaz płynie, panu, że połowa tego gazu jest tylko...
Zakontaktowana na rok przyszły, ale mamy 7 października, zobaczymy, co będzie. Może teraz też pan poseł się pomyli, nie daje wiary, a rząd dopnie i będzie 8 miliardów metrów sześciennych w roku przyszłym. Jak na razie zdaje się...
10 powinno być. Powinno być 10.
Prawo europejskie nie pozwala, żeby PGNiG zakontraktował całość rury 20%, musiało zostać otwarte, zobaczymy, może ktoś się zgłosi, ale to już nie do końca od rządu zależy, to już jest
to
też
prawda.
Wolny rynek.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował tak naprawdę rynek gazu w Polsce i tak naprawdę poza PGNiG-iem nikt poważny gazem w Polsce nie handluje, a to dlatego, że właśnie zostały wprowadzone takie regulacje i takie przepisy, które tylko pozwalały przeżyć PGNiG-owi.
Panie pośle, parę gmin w Wielkopolsce handlowało z niemiecką spółką gazem i skończyło się to katastrofą kilka miesięcy temu i podwyżkami o kilkaset procent dla odbiorców indywidualnych, więc
no,
może i lepiej.
To ja też panu kronikarsko przypomnę, że właśnie myśmy ubolewali nad tą sytuacją w Wielkopolsce, kiedy ceny gazu tam dla lokalnych samorządów mocno skoczyły, a potem nie trzeba było długo czekać. 4 miesiące później PGNiG podniósł jeszcze bardziej drastycznie cenę gazu i wtedy okazało się, że te podwyżki dla tych lokalnych samorządów w Wielkopolsce to była bułka z masłem w porównaniu z tym, jakie podwyżki zaproponował PGNiG. Ale oczywiście dzisiaj już jest nowa sytuacja, tylko ja chcę wrócić do jednej rzeczy, bo cała narracja rządu odnośnie Baltic Pipe była taka, że rezygnujemy z kontraktu jamalskiego i w zamian za to ten sam wolumen będziemy importować Baltic Pipe. No więc informuję pana, że kontrakt jamalski opiewał na prawie 10 miliardów metrów sześciennych, chyba 9,6 dosłownie miliarda metrów sześciennych, a dziś kontraktów na Baltic Pipe mamy
prawie
około 5 miliardów. No,
trochę ponad 5 miliardów metrów sześciennych, ale będzie rozbudowany, już jest rozbudowany gazopor do mocy regazyfikacyjnych 6,3, a będzie 7,5. Miał być rok temu, jest rok opóźniony.
Dużo więcej, bo gazopor został otwarty na jesieni 2015 roku. I tak naprawdę tylko Prawo i Sprawiedliwość przecięło wstęgę, a cała budowa była na barkach poprzedniego rządu. I wtedy od razu mówiło się, że to powinno być rozbudowane do 7,5 miliarda. I mija 7 lat i tak naprawdę ledwo udało się niecałe niecały miliard zwiększyć. To już dawno powinno być
zrobione. A trzeci zbiornik jest zbudowany i będzie oddany w roku przyszłym.
Powinien być już dawno zbudowany, ale to, no wie pan, to znaczy, akurat jeśli chodzi o inwestycje, wszyscy powinni mieć świadomość, że to nie są proste rzeczy. Pośle, i tak jak wchodzimy się wydawało, że bardzo prosto zbudować wszystko od razu, tak się przekonali, że niestety...
Pan
tak
poseł sprytnie mnie na te manowce i szczególiki sprowadza. Ja chciałbym jeszcze na chwilę ogólnie, bo rząd zdaje się będzie walczył z tymi, czy stara się walczyć z cenami energii. Są różne pomysły. Sejm przyjął zdjęcie obliga giełdowego dla rynku energii. Część posłów PiS-u uważa, że to będzie niemalże wunderwaffe w walce z cenami energii. Ministerstwo Klimatu zapowiada swój własny projekt. Jacek Sasin też walczy i stara się o podatek od nadmiarowych wpływów. A pan co by zrobił, co by zrobiła opozycja w tym względzie, jaki projekt by złożyła?
Wie pan co, to moim zdaniem to nie jest kwestia żadnego projektu. My nie byliśmy, znaczy ja z jednej strony uważałem, że trzeba trochę zluzować to obligo giełdowe, ale myśmy proponowali, żeby co najmniej 30%, tak jak to było do 2018 roku, zostało jako obligo. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy widzieli transparentnie, jak się kształtują naprawdę ceny. Natomiast wracając do tego, co bym zrobił na miejscu Jacka Sasina, to po prostu wezwałbym 4 prezesów spółek energetycznych i kazał im się wytłumaczyć z tych cen, które ich spółki wytwórcze narzucają w rynek.
To są spółki giełdowe. Jak
tak,
to?
No nie, dobrze, ale we wszystkich tych spółkach dziwnym trafem to Jacek Sasin decyduje, kto tam jest
prezesem. No bo Skarb Państwa ma duże udziały.
Więc właśnie. Znaczy kłopot jest taki, że, no ale wie pan, mamy nadzwyczajną sytuację i prawda jest taka, to mówią krytycy zdjęcia tego obliga giełdowego, że to niczego nie gwarantuje. To znaczy jak będą teraz chciała spółka PGE wytwórcza dogadywać się z spółką PGE obrót, to i tak my w ogóle nic nie będziemy widzieć. Także ja bym po prostu tych prezesów wezwał i zapytał, kazał im pokazać, z czego wynika koszt 1700 zł w kontraktach terminowych, które oni wykładają na giełdę. I moim zdaniem tu jest to do zredukowania. Także myślę, że na koniec to de facto mamy do czynienia i tak z ręcznym sterowaniem w tej kryzysowej sytuacji, bo ja się zgadzam, że nie można tak majstrować tym rynkiem bezpośrednio.
Ale teraz mamy kryzysową sytuację, trzeba ręcznie sterować. To jeszcze jeden, ostatnia kwestia, rynek węgla. Tutaj też rząd chce ręcznie sterować, bo jest sytuacja kryzysowa i prosi samorządy o pomoc. Część samorządów, cóż mówię na początku poranka, na przykład prezydent Przemyśla, nie związany z PiS-em, pan poseł Wojciech, kiedyś poseł Kukiz15, teraz prezydent Wojciech Bakun, mówi, okej, wpłynęła prośba, ja pomogę. Część samorządowców mówi, nie będziemy pomagać, to nie jest nasza rola. Czy słusznie robi część samorządowców, mówiąc, że nie będzie współpracować?
Każdy ma swoje możliwości, tak? Znaczy, dzisiaj samorządy nie mają tak często technicznych możliwości, bo co, musieliby zatrudnić jakichś ludzi, jakieś składy, jakieś
mają jakieś urzędy uczyszczenia, tam spółki oczyszczenia miasta, które mają place, czy jest jakaś szczątkowa infrastruktura?
To znaczy, że ci ludzie co, są dzisiaj niepotrzebni w tych przedsiębiorstwach komunalnych, nie mają nie sprzątać tych miast czy gmin, mają nie wywozić, nie selekcjonować odpadów. No przecież ci ludzie są zatrudnieni do różnych rzeczy, a co rząd proponuje? Sam nawywijał, bo powiedzmy sobie szczerze, cała afera związana z węglem to jest indywidualna decyzja Mateusza Morawieckiego i to przez niego dzisiaj węgiel kosztuje kilkakrotnie więcej niż kosztował.
A panie pośle, kto apelował, kto nagrywał filmiki na granicy w samochodzie, patrząc, tu jedzie ruski węgiel i rząd za niego płaci? Ja panu powiem kto, Donald Tusk.
No a ja teraz odpowiem w ten sposób. Donald Tusk namawiał, żeby Morawiecki wyrzucił Ziobrę, Czarnka z rządu. Tusk namawiał do tego, żeby nie psuć systemu podatkowego i Morawiecki popsuł ten system. Morawiecki utrzymał tych ludzi w rządzie.
Ale tu chodzi o politykę, tam chodziło o kwestię walki z Rosją. Albo walczymy wszyscy razem z Rosją i walczymy w tej wojnie i wszystkie ręce na pokład, albo dajemy się Putinowi rozgrywać.
W kogo uderzyły sankcje związane z węglem? To embargo z węglem, w kogo uderzyło bardziej? W Rosję czy w Polskę?
Sankcje?
Polega, że Morawiecki wszystkie te decyzje podejmował pod presją takiego dnia następnego konferencji prasowej, którą pan Chłopik, pan Dworczyk, pan Fil suflowali panu Morawieckiemu i wiemy to już dzisiaj z maili Dworczyka. No
Konfederacja tak? mówi, posłowie Konfederacji mówią, trzeba zdjąć sankcje. To samo powie Paweł Poncyljusz, zdjąć sankcje.
Nie, ale nie mówimy. Nie, trzeba było tego tak, nie, trzeba było nie wprowadzać embargo na wiosnę. Trzeba było najpierw nawieźć tego węgla tyle,
to Donald Tusk potrzeba. Jest odpowiedzialnym politykiem, czy nieodpowiedzialnym?
Jeszcze raz panu, znaczy jak mi pan pozwoli, jest odpowiedzialnym, ale panu powiem, Morawiecki jest nieodpowiedzialny, ponieważ miał na stole dokument od pani minister Moskwy, w którym dokładnie było opisane, że jeśli chodzi o rynek węgla do pieców, takich do gospodarstw indywidualnych, to Polska nie ma własnych zasobów, ale właśnie na tym polega problem, że opozycja mówiła, zamknijcie import z ruskiego węgla, bo on urósł za rządów Prawa i Sprawiedliwości w którymś momencie prawie do 18 milionów ton rocznie. Oczywiście w ostatnim roku, chyba w 2021,
już od 19 spadł.
Tak, 10 milionów było, 10 milionów było w zeszłym roku. I pani
czy
minister
to, ja to zrozumiał.
Panu premierowi Morawieckiemu pokazywała, że
Donald Tusk w opozycji mówił jedno, a gdyby był w rządzie, mówił, zrobiłby co innego, żeby
nie,
ja logiczny
nie wiem,
wniosek.
Czy by zrobił. Nie, nie, to znowu jest bardzo duża manipulacja z pana strony.
Okay,
jeżeli
ja tylko
mówimy o takim
wnioski.
Wysokim poziomie, nie, no to złe pan wyciąga wnioski. Jeśli mówimy o takim wysokim C, to przypominam panu, że od wielu lat, i to też ma pan filmiki z tego, wszyscy przedstawiciele rządu, Morawiecki, Tchórzewski, również pan prezydent Duda, mówili, że węgla w Polsce to jest na 200 lat. No więc jeśli opozycja słyszy, że węgla jest na 200 lat, a z drugiej strony miliony ton tego węgla płyną rokrocznie z Rosji, no to coś jest nie tak. To albo ktoś kłamie, albo ktoś zarabia na tym. Wręcz to było domniemanie.
I teraz to pan poseł trochę manipuluje, bo pan poseł sam wie, jaka jest odpowiedź na ten temat i wie, co miał na myśli. No, to nie, no, pan poseł wie, może szybko wyjaśnić, że mamy węgiel energetyczny, a nie ten dopalnia w piecu.
No
i to pan
właśnie,
poseł o tym wie doskonale.
A jaki importowaliśmy z Rosji? A jaki importowaliśmy z Rosji? Właśnie dopalenia w piecu. I przecież tę informację pan Morawiecki dostał na stole, na stół od pani minister Moskwy w pierwszych dniach kwietnia, kiedy pani minister Moskwa go poinformowała, bo wie z Agencji Rozwoju Przemysłu, z oddziału w Katowicach, który bada rynek węgla dzień w dzień, że tego węgla opałowego w Polsce
brakuje.
Nie wydobywa się tyle, ile potrzeba. I Morawiecki to wiedział i pomimo tego podjął decyzję o natychmiastowym nałożeniu embargu. Wyskoczył, jak Filip Skonopi, wyskoczył przed szereg, bo Unia Europejska dopiero podjęła taką decyzję o embargu w połowie sierpnia. I do tej połowy sierpnia trzeba było.
I wtedy przez do połowego sierpnia codziennie Donald Tusk by stał na granicy i filmował pociągi z węglem.
A panie redaktorze,
tak
pan
by
dobrze
było.
Wie, że jeżeli...
Dobrze wiem.
Nie, nie byłoby.
Dokładnie tak by było. I pan poseł, może nie pan poseł, nie, ale większość Platformy codziennie chodziłaby po mediach i rwała włos z głowy, dlaczego rosyjski węgiel wjeżdża. Dokładnie tak by było. I gdzie to jest odpowiedzialność za państwo?
Przypominam panu, że są różnego rodzaju formuły, czy to spotykania się u prezydenta, czyli Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czy to u premiera, które się odbywały przy okazji COVID-u, uchodźców. Naprawdę, można było zaprosić pana Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, kilku innych liderów, pokazać te dokumenty i powiedzieć, panowie, jest poważna, panie, jest poważna sytuacja, mogą być takie rozwiązania, mogą być inne, ale chciałbym, żebyście wyszli z tego gabinetu w uzgodnieniu, że robimy to jako Polska albo
i
coś innego.
Taką mamy...
To z tym
marzeniem, to panie pośle, z tym marzeniem niech to będzie konkluzja naszej rozmowy, Paweł Poncyljusz.
Nie, przecież były tego typu spotkania, jak panu powiedziałem, przy okazji kryzysu uchodźczego, przy okazji COVID-u. Były takie spotkania. Więc
musimy kończyć, bo zaraz zapytam o aborcję i dopiero pan poseł będzie musiał kończyć rozmowę. Paweł Poncyljusz.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Dobrego dnia.
Był sposób na Klidwiadesa, jest sposób na Poncyljusza. Wystarczy zapytać o aborcję i wtedy można spokojnie powiedzieć do usłyszenia.